Tak jest, bardzo proszę, słuchawki, było słychać, jak się zakłada. Marek Mazurkiewicz jest już ze mną w studiu. Rozpoczynamy kolejną lekcję z Wiki.
Witam Państwa.
Dzisiaj w ciąg dalszy poradnika z Urexa, poradnika dla wikipedystów początkujących. Tak jak już dawno stwierdziliśmy, bardzo fajny ten poradnik. Jeśli ktoś nie nadążył, nie usłyszał czegoś albo chce po prostu dokładniej sobie doczytać, no to może przecież zajrzeć do Zurexa. Zurex, wikipedysta Zurex.
Teraz już ten poradnik jest w przestrzeni głównej, czyli Wikipedia, poradnik autora Wikipedii.
Aha. Albo ja tutaj mam ciągle stary adres, to tam chyba jest.
Jest przekierowanie.
Aha, jest przekierowanie. No właśnie, także zapraszamy. Można słuchać audycji, jednocześnie sobie czytać, albo słuchać audycji i próbować zrobić to, co tutaj proponujemy. Skończyliśmy ostatnio na stronach, omawianiu o tym.
Jakie są
typy stron? Tak. No w tej chwili przejdziemy do trzeciego rozdziału. To taki duży rozdział, jak edytować. No i ten rozdział rozpoczyna się takimi informacjami o tym, jak wygląda oprogramowanie MediaWiki. Nazwa Wiki pochodzi od hawajskiego zwrotu wiki-wiki, oznaczającego bardzo szybko. I właśnie ten mechanizm jest open source'owy, prawda? Czyli każdy może sobie stworzyć taką wiki.
Tak, jest nawet specjalna platforma, na której można zakładać Wikipedię różne tematyczne, znaczy wiki tematyczne.
Aha. No i w ten sposób powstało również WikiLeaks.
To znaczy wiki... Tak, zgadza się. To jest na tym samym oprogramowaniu, tylko niezależny projekt.
Tak. No i wszystko jest kojarzone z Wikipedią tak naprawdę, ale chyba dobrze, bo w sumie chodzi o taką otwartość publikacji, otwartość tworzenia,
no
prawda?
No tak, chodzi o wolne materiały.
O wolne materiały, jak najbardziej. No więc na takim oprogramowaniu to się opiera, które jest właśnie zupełnie wolne i każdy może je sobie użyć do swoich celów. Są zresztą wiki projekty do, nie wiem, do jakichś forów dyskusyjnych, prawda? Jeśli jest jakiś temat omawiany, to tam też użytkownicy czasem tworzą swoją wiki,
tak,
żeby właśnie pozostali członkowie też mogli dopisywać. Był taki pomysł swego czasu, żeby dla podcastów polskich stworzyć wiki, ale jest ciągle za mało członków, żeby aż tak trzeba było tutaj to ogarnąć.
To znaczy, jedną z wiki na tej platformie założył użytkownik wiki źródeł, któremu odrzucono teksty według jego tłumaczenia w ramach zakazu twórczości własnej. I w związku z tym on w ramach buntu założył swoją własną, w zasadzie samodzielnie.
No, chyba niekoniecznie w ramach buntu, no po prostu
to znaczy,
chciał gdzieś tą
swoją twórczość
jakoś
przedstawić, tak.
No i fajnie, i czemu nie? Także jeśli ktoś nie mieści się w ramach Wikipedii tych zasad, które określa Wikipedia, może swoją wiki założyć.
Dokładnie.
Prawda? Może ją jakoś tam sobie nazwać. Słyszałem ostatnio o projekcie wiki, mapy wiki.
Tak, zdaje się, jest coś takiego z mapami i mapy niektóre są dodawane do haseł też. Znaczy, po pierwsze są linki do map Google'a i tego typu,
no
ale są jeszcze, jest jakaś taka mapa edytowalna, ja geografią się nie zajmuję, więc nie bardzo jestem tu zorientowany, ale są mapy edytowalne, na które można nanosić różne materiały i one właśnie też są gdzieś podlinkowane w niektórych hasłach Wikipedii.
No może uda nam się skontaktować z kimś, kto zajmuje się tym projektem. No, taka najważniejsza rzecz przy edytowaniu, no to jest właściwie to, żeby się zarejestrować,
to znaczy,
i zalogować. Nie jest konieczne.
Nie jest konieczne. Edytować można też jako anonimowa osoba, ale wtedy jest to mniej wygodne po prostu.
Mniej wygodne, no i ślad po nas też taki wyraźny nie pozostaje. Może nie każdemu zależy na tym śladzie.
To znaczy ślad pozostaje, wszystko jest podpisane numerami IP, do wszystkiego można dotrzeć, tylko że my potem mamy problem, żeby to sobie poukładać, potem nie mamy odpowiednich statystyk, nie mamy naszych brudnopisów.
Nawet żeby sprawdzić, czy ta nasza zmiana się zachowała po roku.
Nie dostaniemy wiadomości.
Tak, nie dostaniemy wiadomości, nie będzie wiadomo, czy... Bo tak po roku to już nie skojarzymy, który adres IP jest nasz. W historii można zobaczyć na pewno ten adres.
Tak, wszystkie adresy są, ale
na pewno
nie będziemy wiedzieć,
skojarzyć,
który jest
nasz. No właśnie. Więc trzeba się zarejestrować jednym słowem i koniec. Nie ma gadania. Trzeba się zarejestrować. zarejestrować. Rejestracja zajmuje naprawdę tylko kilka chwil. No, niby to prawda, ale trzeba wiedzieć, gdzie kliknąć, co kliknąć i jak to mniej więcej działa. Prawda?
Proces jest dosyć standardowy, wydaje mi się. W prawym górnym rogu mamy, tutaj jest rzut ekranu pokazany, w prawym górnym rogu mamy logowanie i rejestracja. Tam możemy kliknąć i dalej już nas poprowadzi, poprowadzą strony w odpowiednim kierunku.
No to już teraz rzeczywiście jest łatwiejsze niż było kiedyś. W dodatku chyba w tej chwili można tutaj też zapamiętać hasło na tym komputerze, na swoim komputerze i
tak,
wtedy
tak,
już
hasło można zapamiętywać.
Przy każdym wejściu też już będzie się zalogowanym. Ale tutaj Zurek parę ciekawych uwag dodał do tego działu logowanie, rejestracja. Uwaga, należy wybrać login, który składa się ze słowa. Na przykład Tomek 121, a nie przypadkowego ciągu znaków, takich no, specjalnych znaków właściwie, tak? Bo tutaj jest
to znaczy,
procent.
W ogóle chodzi
krzyżyk.
O to, żeby ten, ten login był jakiś taki celowy, a nie takie przypadkowe klikanie w klawiaturę, nawet jeżeli to będą zwykłe znaki, nie tylko te specjalne.
No właśnie, ale tych znaków nie można używać, czy można używać?
Można używać znaków specjalnych, zdaje się. Nie pamiętam, bo nie próbowałem ze znakami specjalnymi, ale niektórzy mają w podpisach, a może to jest tylko w podpisach zrobione, więc to nie jest pewne.
No i jeszcze jedna uwaga, że jeśli login będzie obraźliwy, wulgarny, na przykład spadaj pajacu, to konto zostanie zablokowane takiego użytkownika. Także no nie warto tworzyć takiego konta spadaj pajacu. Może inne przykłady tutaj? Nie ma innych przykładów. Jeśli chcesz, aby login zaczynał się dużą literą, na przykład Zurex przez duże Z, to tak właśnie musisz wpisać w polu nazwa użytkownika. Czyli ta nazwa użytkownika jest dosyć tutaj... no. Można ją tak napisać, jak się chce, tylko że spacji nie można zrobić, zdaje się, z tego, co pamiętam.
Można zrobić spacji.
Można zrobić
ja mam
spacji.
Login ze spacją, to jest raz. A dwa, tutaj jest, że z dużej litery. Chyba wszystkie loginy są automatycznie robione z dużej litery. Bo wiem, że nazwy artykułów na pewno automatycznie są z dużej litery. Jest specjalny szablon, który powoduje, jeżeli jest taka konieczność, że artykuł może się zaczynać małą literą. Mhm.
No i nazwa nie może być niezgodna z prawem, na przykład, nie wiem, rasistowska nazwa, tak? Nie będziemy przykładów przytaczać. Prowokacyjna lub budząca zastrzeżenia. No, to takie trochę dziwne, nie? Co to znaczy? To kto to ocenia?
To z reguły widać. To są takie... To znaczy, nie przychodzi mi teraz nic do głowy, ale...
Czyli administratorzy decydują
tak, tak.
Tym.
To
raczej... Jakim się nie podoba, jest prowokacyjna albo budząca zastrzeżenia, to może po prostu taki użytkownik być zablokowany.
To znaczy, nie było chyba z tym jakichś specjalnych problemów, żeby były wątpliwości. Z reguły, jeżeli są blokowane, to są takie, które wszyscy... poza tym, który to zrobił, albo niekoniecznie nawet, nie mają wątpliwości, że to nie jest właściwa nazwa.
Nie może też być zbytnio przypominającą innego użytkownika.
No chodzi o to, żeby się rozróżniać.
No tak, ale jeśli ktoś się nazywa, no nie wiem, Jarosław Kaczyński, bo chyba jest taki przypadek nawet, że jest człowiek, który też się nazywa Jarosław Kaczyński, chociaż nie jest tym, którego znamy z polityki. No to przecież on chyba może sobie założyć taką nazwę użytkownika.
No w sumie, według zasad, no może tak.
No ale no, mogą być wątpliwości, tak? No bo bardzo przypomina nazwę
no tak.
innego.
To znaczy to mogłoby podpadać pod prowokacyjną, no jeżeli taki człowiek jeszcze by się zajął polityką w ogóle na Wikipedii, to mogłyby być z tego powodu konflikty.
No i nie może zawierać treści reklamowych, nazwa, a także nie może być adresem strony internetowej. To szkoda. Szkoda, że nie może być.
No bo chodzi o to, żeby to nie była reklama, no tak. Tylko żeby ktoś współpracował tutaj w ramach tworzenia Wikipedii.
Więcej na ten temat można przeczytać Wikipedia, nazwa użytkownika. Tu jest link, także jeśli ktoś chce dokładnie dowiedzieć się, jakie były historie, pewnie ciekawostki na ten temat, to możliwe, że tam coś jest. Możemy zerknąć sobie dokładniej. Nazwa użytkownika zwana loginem zbyt długa nie może być, niemożliwa do przeczytania, nie może być pisana prawie samymi wielkimi literami, niezgodna z prawem, prowokacyjna, wulgarna, nazwa zbytnio przypominająca nazwę innego użytkownika, reklama, no to wszystko właśnie tutaj opowiedzieliśmy. nie może być zbyt przypominająca numer IP na przykład, czyli ciągiem cyfr. No, generalnie dobrze jest. Każdy chyba, kto już troszkę w internecie mieszka, to ma jakiegoś swojego nika albo jakąś nazwę użytkownika, której używa. I warto się tego trzymać chyba.
Tak, no chodzi o to, żebyśmy byli rozpoznawani w pewnym sensie.
No właśnie. Kolejna rzecz, to potem pojawia się takie pole do wpisania obrazka, który czytamy, tak?
Tak.
Zabezpieczenie.
To jest to standardowe zabezpieczenie.
Tak, żeby po prostu... I tutaj dosyć wyraźny jest ten obrazek, wbrew... na niektórych portalach to jest...
Są problemy, tak, żeby przeczytać.
Na przykład duże L... Małe L z I dużym się
tak,
najczęściej. Nie wiadomo, co wpisać, bo identycznie czcionka wygląda, prawda? No i po założeniu takiego konta uzyskujemy automatycznie własną przestrzeń w Wikipedii, prawda? Czyli taką przestrzeń, gdzie właśnie możemy mieć brudnopis, gdzie mamy od razu brudnopis, gdzie możemy tworzyć strony, które, nad którymi pracujemy. No z tym, że tego brudnopisu, tak jak już mówiliśmy, nie wolno używać do publikowania, bo to w sumie ten brudnopis jest publicznie widoczny.
Tak, to znaczy w ogóle... Wikipedia nie jest miejscem na twórczość własną, tak więc jak chcemy jakoś swoje rewelacyjne odkrycie opublikować, to nie na Wikipedii, to po pierwsze. A po drugie tak, brudnopis ma służyć do tego, że pracujemy nad jakimś hasłem, chcemy je sobie przygotować, tak, bo użytkownicy początkujący mogą mieć problem z niektórymi elementami, więc warto to przećwiczyć w brudnopisie. I potem taki brudnopis, w zależności od tego, jak wygląda historia edycji, jeżeli sami nad tym pracowaliśmy, to możemy spokojnie przekopiować. Jeżeli ktoś nam pomagał, to zasadniczo powinno się użyć funkcji przenieś, żeby zachować tych autorów.
Przenieść można, tam jest właśnie taki trójkącik na górze i można przenosić. No właśnie, czy teraz tutaj nie było tego problemu, żeby logować się do konta globalnego? To chyba już w tej chwili jest norma, tak?
To znaczy teraz już automatycznie konto globalne jest tworzone. Aha. Czyli jesteśmy zarejestrowani od razu na wszystkich projektach Wikipedii.
No właśnie.
Po pierwsze we wszystkich językach, a po drugie jest to Wikipedia, Wikinews, Wikimedia Commons.
Mhm. No to ten proces jest dosyć prosty, nieskomplikowany i potem w każdym z tych projektów siostrzanych już mamy konto założone. Warto tylko przy wchodzeniu na Wikipedię zwrócić uwagę, czy jesteśmy zalogowani, czy nie.
Tak, to jest jedna rzecz. Warto zwracać na to uwagę też dlatego, że pojawiła się antyortograficzna podróbka Wikipedii i tam nie będziemy w tym momencie zalogowani i potem między innymi można to rozpoznać.
No tak, tak. Antyortograficzne. To już też o tym mówiliśmy, już tam też nam się zdarzyło.
Tak, ale nadal są z tym problemy. Ludzie zgłaszają błędy, że jest pełno błędów ortograficznych, a okazuje się, że to jest nie nasze hasło.
No właśnie, dobrze. To wróćmy w takim razie do naszego poradnika, bo ja troszkę dalej wyskoczyłem tutaj. O, dobrze, już jestem z powrotem. Teraz opowiemy troszkę o edytowaniu, tak? Bo tutaj zaczynamy już taki naprawdę poważny temat związany z tym, jak tworzyć Wikipedię, jak edytować poszczególne hasła. To już też rozmawialiśmy kiedyś o tym, że najlepiej zrobić to po prostu przyglądając się na początku,
tak,
jak wyglądają inne hasła. Jeśli chcemy stworzyć hasło dotyczące osoby na przykład, to warto zobaczyć sobie to hasło już utworzone o innej osobie, która ma, nie wiem, podobne zainteresowanie albo jest w podobny sposób znana.
Zgadza się. Należałoby zwrócić uwagę na hasła medalowe przede wszystkim, na hasła oznaczone, które powinny być zgodne właśnie ze wszystkimi standardami i na nich się najlepiej wzorować. Jeżeli no oczywiście w naszej dziedzinie jest takie hasło.
Na dobrych wzorcach należy tak się opierać jak najbardziej. I cóż, no właśnie, przed wszelkimi edycjami należy się zalogować jak najbardziej. Zaczynamy edytować. No więc utwórzmy stronę brudnopisu Wikipedii, tak tutaj radzi Zurex. Na górze strony Wikipedii znajduje się przycisk edytuj. To po zalogowaniu się brudnopis tam jest również w tych linkach.
Tak? To znaczy tutaj widzę zrzut ekranu z publicznego brudnopisu, z którego można zawsze korzystać i tu jest w ramach ćwiczenia i to jest co innego niż nasz prywatny brudnopis, który mamy w prawym górnym rogu jako kolejny link obok naszej strony użytkownika i strony dyskusji. Mhm.
No i właśnie. I teraz tytuł nowej sekcji, no bo ten wygląd artykułu składa się jak gdyby z dwóch takich, z kodu.
Tak.
I z tego, co widać, jak gdyby, co jest publikowane.
Tak, jedna, że na początku mamy wyświetlaną część, a potem mamy okno edycji, w której jest ten kod, którym się posługujemy do wywołania odpowiednich efektów.
No to może być troszkę nieprzyjazne dla tych, którzy korzystają na przykład z Worda, prawda? Bo w Wordzie od razu widać to, co się edytuje.
Tak.
No ale jeśli ktoś już miał do czynienia ze stronami internetowymi, to wie, że ten kod strony HTML jest bardzo skomplikowany.
Tak, to znaczy to jest
dużo bardziej niż Wikipedii.
Zdecydowanie prostszy od HTML, a zdaje się, niektóre HTML-owskie znaczniki tutaj działają. Jest chyba nawet specjalna podstrona, na której jest wyróżnione, że w HTML-u jest tak, a na Wikipedii robimy to w ten sposób prościej.
Także właśnie tutaj ten rozdźwięk taki jest i dla osoby, która jak gdyby przyzwyczajona jest do takiej prostej edycji od razu w dokumencie, który... Ale gdybyśmy tak naprawdę spojrzeli w kod źródłowy takiego dokumentu Worda, to on naprawdę bardzo skomplikowany sposób wygląda. Tak, nie jest, nie, to możemy edytować. Właśnie dlaczego tutaj też tak powinno być, że można edytować po prostu od razu, nie?
A i od razu widzieć ten efekt.
No ale to chyba duże zamieszanie.
To znaczy, to by był chyba problem techniczny to po pierwsze, ale mi się wydaje, że ci ludzie, którzy już się przyzwyczaili, mieliby teraz problem, no żeby właśnie przejść na ten inny system.
A jest ich już całkiem sporo, prawda?
Tak, zdecydowanie. No
także zostańmy przy tym sposobie, więc...
To można naprawdę się przyzwyczaić po paru edycjach.
Jest inna czcionka chyba przede wszystkim, prawda?
Tak, to jest czcionka, która ma, zdaje się, całą szerokość znaków. Jest wyraźnie inna.
No taka jak maszyna do pisania, tak. Mniej więcej, ta czcionka. I cóż, jeśli zaczniemy edytować, no to właśnie trzeba zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda na przykład link do hasła, który jest w podwójnych nawiasach kwadratowych, tak?
Tak.
Jak wygląda tytuł nowej sekcji, który jest takimi dwoma znakami równości ograniczony z jednej i z drugiej strony.
Dowolną ilością znaków równości.
Bo to zależy od poziomu wtedy, tak?
Tak, to są poziomy nagłówków. Ważne jest, żeby tą samą ilością się zaczynało i kończyło, bo inaczej nie zadziała.
No i taka bardzo ważna uwaga dla tych, którzy zaczynają edytować już nie swoje jakieś wpisy w brudnopisie, tylko wpisy, no te, które są w Wikipedii. Przede wszystkim używać przycisku pokaż podgląd. Ja robiłem ten błąd na początku, że od razu robiłem zapisz, a potem mówię, coś jednak się źle wyświetliło, to znowu edytowałem, tak. Znowu zapisywałem i powstawała cała historia tych moich błędów.
To jest o tyle problematyczne, że po pierwsze, jak zajrzymy w historię edycji, to potem trudniej jest coś znaleźć. Poza tym strona nam się wydłuża w tym momencie. Poza tym jest też problem, że są osoby, które śledzą taką stronę ostatnie zmiany i wtedy im się pojawia cała seria edycji jednego użytkownika. I muszą to też przewijać, jest to dla nich problematyczne.
Bardziej czasochłonne tak, to jest, tak. No to należy unikać takiej. No i właśnie pokaż podgląd umożliwi nam zobaczenie, jak by wyglądał ten artykuł, gdybyśmy skończyli już nad nim pracę. No i też warto właśnie te edycje gromadzić, to znaczy jeśli się już jedną zrobi edycję, to zobaczyć, czy jeszcze czegoś nie uda się zrobić przed zapisaniem.
Tak, prawda? Zgadza się, żeby to nie było po prostu kilka edycji tego samego hasła.
No i też ważna rzecz i błąd, który mi się też zdarzyło popełnić, jak zrobiłem pokaż podgląd, stwierdziłem, że jest ok. No i zamknąłem stronę, w związku z czym zmiany nie zostały zapisane.
Dlatego pojawia się czerwony komunikat. Uwaga, to jest tylko podgląd.
No właśnie, ale on jest zbyt mało czerwony był dla mnie. Tak. I parę razy się zdarzyło. Także no nie ma czegoś takiego, że wychodzisz z tej strony, czy chcesz zapisać zmiany, tak jak jest na niektórych blogach.
Chyba mi się coś takiego kiedyś pojawiło. Nie wiem, ale może to nie u wszystkich się pojawi. Nie wiem, czego to zależy.
No w każdym razie to są te dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę podczas edycji, zapisywania zmian, które się wprowadziło. No właśnie, tutaj jest podgląd, to jest tylko podgląd, zmiany nie zostały jeszcze zapisane. No ale tak jak mówię, no można wyjść z tej strony i koniec, i no nie tak. Będzie tych zmian niestety. A cofnąć się to już chyba nie każda przeglądarka potrafi.
Nie zapiszę się już wtedy.
No właśnie. Co tutaj mamy dalej w poradniku? Przycisk zapisz, wypełnić pole zmian. No właśnie, jeśli się coś właśnie zmieniło, to jeśli to jest jakiś drobny, nie wiem, literówka, czy drobne jakieś interpunkcja, no to warto napisać INT na przykład, tak? Interpunkcja to jest jakiś skrót dla administratorów, którzy potem wiedzą, co my
tutaj zrobimy. Mamy pod spodem, pod tym wypełnij opis zmian, takie skróty, które oznaczają, co robiliśmy. Można to kliknąć, wtedy nam się od razu wypełni. I jest też taka opcja, żeby rozwinąć te skróty. I to nam się wtedy pełne ich nazwy wyświetlą, a nie skróty, a zapisywać się będą skrótami i będzie po prostu wygodniej nam to zrobić. Można też dokładnie wpisać, co zrobiliśmy.
No ale widzę, że cała masa zmian jest robiona bez w ogóle jakiegokolwiek opisu chyba jednak.
To znaczy to jest...
Opis, że drobna zmiana i tak nie wiadomo, co to jest.
No tak, to wtedy nie wiadomo, co to jest, ale to jest o tyle niewygodne, że potem ciężko coś znaleźć w historii, tak? Jeżeli jest dobrze wypełniony opis zmian, to ja jestem w stanie łatwiej dotrzeć do informacji, kto wpisał to, co mnie akurat interesuje.
No właśnie. No jeszcze ważna rzecz, jeśli to jest właśnie drobna zmiana, to można zaznaczyć boksik i można też obserwować, jeśli się już jest zarejestrowanym użytkownikiem, to po prostu klikamy na obserwuj, jeśli ten temat nas interesuje i chcemy wiedzieć, czy nasza zmiana się zachowała, albo że ktoś nas poprawił potem.
Teraz jako obserwuj to jest, zdaje się, taka gwiazdka ustawiona, tak? Na górze artykułu mamy taką gwiazdkę.
No tak, ale tutaj chyba też przy zapisywaniu, przy tych przyciskach zapisuje.
A, jest też opcja, to znaczy tak, i zdaje się, że automatycznie jest tak, że edytowana strona jest dodawana do obserwowanych.
Już to się automatycznie dzieje, tak?
Tak, tak. To znaczy tu jest chyba automatycznie zahaczona w ten sposób. Albo ja sobie tak ustawiłem, już nie pamiętam.
No w każdym razie jest taka możliwość, żeby tutaj zaznaczyć sobie i obserwować. I potem w obserwowanych możemy oglądać albo z ostatniego tygodnia, albo wszystkie.
Tak, nam się ustawia z jakiego tam czasu, ile edycji i widzimy te wszystkie zmiany, które są potem wprowadzane.
No i cóż, pokaż podgląd. Podgląd zmian też jest bardzo ważnym przyciskiem, bo widać, co zmieniliśmy tak naprawdę.
Tak, to są te charakterystyczne takie dwa pola. Na zielono się zaznacza to, co jest dodane, na pomarańczowo to, co jest usunięte. Tam są też plusy i minusy. I czerwoną czcionką są te zmiany, które dokładnie wprowadziliśmy.
Mhm. I wtedy no, można stwierdzić, czy rzeczywiście to, co chcieliśmy, zmieniliśmy, czy może coś nam się udało niechcący usunąć jakiś fragment,
tak?
Tego artykułu.
Ale nie ma się czym przejmować, bo jest historia, wszystko można przywrócić do poprzedniego stanu.
Tak, tak. No przede wszystkim się nie bać, edytować i czytać przede wszystkim. Dobrze, to jeśli chodzi o podgląd i zapisywanie zmian. I cóż, teraz to już chyba skończymy na dzisiaj lekcję, bo tutaj zaczynamy już wchodzić w skomplikowane strony na przykład, tak?
To znaczy, to są takie elementy kodu, które czasami wydają się przydatne.
No właśnie, niektóre chyba tylko te elementy kodu opiszemy, prawda? Bo tutaj o wszystkich nie będziemy mówić, bo jest ich bardzo dużo w sumie.
Tak, to każdy będzie poznawał, myślę, to, co mu akurat będzie potrzebne. Warto pamiętać o takim znaczniku REF. To jest trójkątny nawias REF, trójkątny nawias. W ten sposób dodajemy źródła i on potem musi się zamykać, tak samo jak w HTML-u ze slashem.
No tak, bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy przy pisaniu hasła, żeby znaleźć źródła tej informacji. Ja się często zderzałem z takim stwierdzeniem, że nie podałem źródeł. Ja mówię, jak to? Nie? Przecież rozmawiałem z człowiekiem, który tworzył tą historię. No to jak to? To przecież to jest źródło. Nie? Okazuje się, że to nie jest źródło i że to nie za bardzo tak może być.
Jeszcze większy jest problem, jeżeli to jest sam ten człowiek, który chciałby na przykład napisać albo o sobie, albo o czymś, co sam robi, tak? Mhm. I jest ten problem, że przecież on wie, tak, bo on sam to napisał.
No tak, ale w pewnym momencie dochodzi się do takiego, do jakichś aksjomatów, gdzie już nie da się bardziej uźródłowić tego, prawda?
To znaczy są hasła, które mają po 100, po 200 źródeł. jest tego mnóstwo, także no może tak, być ale, problem ale są z ich też, znalezieniem. No
te nowsze rzeczy, te takie, które się odkrycia jakieś dzieją na naszych oczach, czy jakieś rzeczy no, z życia, które, no, które, o których jesteśmy przekonani, że tak jest, no to często nie mamy źródeł tej informacji, to tej znaczy potwierdzenia jakiegoś i często też umyka ta informacja mediom, z których można by było potem to źródło wyciągnąć.
Jest prawda? Coś takiego, że informacje, które są oczywiste, to jest tam jakoś zapisane, że każdy dorosły człowiek jest w stanie stwierdzić, że ta informacja jest prawdziwa, to na coś takiego źródeł nie potrzeba. Ale już jeżeli piszemy najczęściej, to przy każdym najczęściej powinno być źródło, bo do tego jest potrzebne odpowiednie badanie, żeby stwierdzić, że coś było robione najczęściej.
No tak, to ciągle tutaj są wątpliwości. To jest organizm żywy, który funkcjonuje bardzo sprawnie, mimo tych wątpliwości, które my tutaj mamy. To są już takie no, drobiazgi w sumie, prawda?
W sumie tak.
W sumie drobiazgi, ale rzeczywiście, gdyby się zastanowić, no to jednak pisząc hasło, należałoby podać źródła, prawda? Dotrzeć do dokumentów,
tak.
Na przykład w urzędzie dzielnicy można dotrzeć do jakichś dokumentów.
To znaczy jedna rzecz to są źródła
na które
pierwotne,
można się powołać.
Ale najlepiej by było jeszcze, gdyby się udało znaleźć źródła wtórne na tą informację, to by dodatkowo świadczyło, że to, co piszemy, jest na tyle istotne, żeby w ogóle o tym pisać, bo z tym też często jest problem.
Czyli na przykład, że wyburzono dom, który powstał w którymś tam roku, prawda? No tak. To jeśli o tym gazeta napisze, to będzie fajnie też, żeby tak podać to jako źródło.
Dokładnie.
Ale jako źródło również można podać dane dotyczące właścicieli tego domu właśnie z urzędu dzielnicy na przykład albo z urzędu gminy.
Tak, jakiś wpis do rejestrów.
No właśnie, rejestry są chyba jawne, także to chyba jest tylko problem z czasem, żeby tam dotrzeć do tych wpisów oczywiście. No dobrze, to na dzisiaj w takim razie lekcję skończymy. Troszkę mi się jak gdyby czasu mam mniej, ale wszystkie lekcje są zapisane i będą się ukazywać na stronie wiki.evt.pl i oczywiście na stronie radiownet.pl. Gdyby ktoś chciał pomóc może w umieszczaniu tych plików do Wikipedii, bo tam też możemy umieszczać, chociaż nie wiem, czy nas tam nie wyrzucą.
Nie,
jako
wątpię,
media.
Wątpię. To znaczy Wikimedia Commons jest bardzo liberalne pod tym względem. W tej chwili chyba jest 8, jak ostatnio zaglądałem, milionów plików, więc raczej mało co jest wyrzucane.
No więc gdyby ktoś chciał, bo to ja robię te audycje w plikach MP3. MP3 nie może funkcjonować w Wikipedii.
Tak.
Musi być OGG, czyli format, który jest niekomercyjny, bo jeśli byśmy sprzedawali te MP3, które no, z założenia można sprzedawać, umieszczając je w Wikipedii, znaczy można skorzystać z plików, które są w Wikipedii i je sprzedawać, no to wtedy należałoby płacić jakąś licencję dla producenta tego formatu pliku.
Tak, a OGG jest formatem wolnym i można z niego korzystać dowolnie.
No właśnie, to już też takie szczegóły, właściwie nie powinniśmy może o tym mówić, ale czemu nie, no warto wiedzieć i o takich jakichś aspektach edytowania Wikipedii.
Także zapraszamy do współpracy.
Zapraszamy do współpracy, proszę się odezwać przez e-maila albo przez komentarz do wpisu. Bardzo chętnie podzielimy się tym, co mamy do zrobienia tutaj. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Marku, i do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję,
dziękuję, do usłyszenia.
Że bardziej regularnie nam się uda.
Myślę, że już teraz będzie lepiej.
No to fajnie. To dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.